Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Jan Paweł II walczył z nadużyciami równie odważnie co kardynał Ratzinger. Nikt nie powinien kwestionować jego świętości, powiedział papież w wywiadzie dla meksykańskiej telewizji.
W Japonii nożownik zaatakował uczennicę katolickiej szkoły w Kawasaki. Dwie osoby nie żyją.
Po miażdżącym zwycięstwie premiera Modiego chrześcijanie w Indiach obawiają się o swe bezpieczeństwo.
Witamy Państwa 28 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Nikt nie może wątpić o świętości i dobrej woli Jana Pawła II. Jego świętość była naprawdę wielka, powiedział Franciszek w wywiadzie dla meksykańskiej telewizji. Papież wyjaśnił m.in. sens anegdoty, którą opowiedział w lutym podczas konferencji prasowej w samolocie w locie powrotnym z Emiratów Arabskich do Rzymu.
Franciszek wykazał w niej odwagę kardynała Ratzingera w walce z nadużyciami, ale pośrednio obciążył też Jana Pawła II. Opowiedział bowiem, że ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary miał dokumentację w konkretnej sprawie. Jan Paweł II chciał poznać prawdę i zwołał spotkanie. Po spotkaniu kardynał Ratzinger musiał odłożyć dokumenty do archiwum i przyznał, że wygrała strona przeciwna.
Teraz po 3 miesiącach Franciszek przyznaje, że w sprawie tej chodziło o Marciala Maciela de Golado, założyciela Legionistów Chrystusa. Papież z całą stanowczością zaprzeczył jednak, jakoby Jan Paweł II utrudniał wyjaśnianie tego przypadku. Jan Paweł II nie był obecny na tym spotkaniu, powiedział Franciszek. Było to spotkanie zwierzchników kurii, różnych dykasterii, by rozpatrzyć przypadek Maciela. Franciszek zaznaczył też, że Jan Paweł II często był oszukiwany, na przykład w sprawie kardynała Groera, arcybiskupa Wiednia.
Franciszek zaznaczył, że w walce z nadużyciami odważny był zarówno kardynał Ratzinger, jak i Jan Paweł II. Trzeba też zrozumieć niektóre postawy Jana Pawła II, kontynuował papież, ponieważ pochodził on z zamkniętego świata. Za żelaznej kurtyny komunizm był wtedy jeszcze silny. To była mentalność obronna, dodał Ojciec Święty.
Wywiad z papieżem jest bardzo obszerny. Franciszek odnosi się w nim zarówno do sytuacji w Ameryce Łacińskiej, jak i różnych problemów Kościoła. Zapewnia m.in., że nic nie słyszał o sprawie byłego kardynała McCarricka. Opowiada również o swych problemach z mediami i ludźmi, którzy go odwiedzają, a potem na fali entuzjazmu opowiadają więcej rzeczy, niż w rzeczywistości usłyszeli od papieża. Franciszek opowiada też o swym zafascynowaniu ostatnią książką Zygmunta Baumana, napisaną wraz z jego włoskim asystentem, Płynni od urodzenia. Zdaniem papieża wskazuje ona na ważny problem wykorzenienia nowych pokoleń.
Duch Święty czyni nas zawsze młodymi, przypomniał papież podczas mszy w domu świętej Marty. Franciszek zwrócił uwagę, że główną postacią dzisiejszej Ewangelii jest Duch Święty. W mowie pożegnalnej do uczniów przed wstąpieniem do nieba Jezus daje prawdziwą katechezę na temat Ducha Świętego. Pojawia się tajemnicze imię Paraklet, czyli obrońca, rzecznik, pocieszyciel.
Paraklito.
Paraklet, słowo paraklet oznacza tego, który staje blisko, abym nie umacniać, abym nie upadł, abym szedł do przodu, abym zachował tę młodość ducha. Chrześcijanin jest zawsze młody, zawsze. I kiedy serce chrześcijanina zaczyna się starzeć, zaczyna podupadać jego powołanie chrześcijańskie. Albo masz młode serce, duszę, albo nie jesteś w pełni chrześcijaninem.
Papież zauważył, że oczywiście w życiu nie brakuje cierpień i trudności. Apostołowie Paweł i Sylas byli bici, chłostani, skrępowani łańcuchami, zamknięci w celi oraz pilnowani przez straże, ale nie tracili radości. Śpiewali z serca na cześć Pana.
To jest młodość. Młodość zawsze pozwala patrzeć z nadzieją. To właśnie to, naprzód. Aby podtrzymywać tę młodość, potrzebny jest nam codzienny dialog z Duchem Świętym, który jest zawsze obok nas. To wielki dar, który pozostawił Jezus. To wsparcie, które pozwala iść naprzód.
Papież zauważył, że Duch Święty pomaga nam również żałować za grzechy i patrzeć przed siebie. Zachęcał przy tym, aby rozmawiać z Duchem Świętym. On udzieli wsparcia i przywróci młodość. Grzech postarza. Nigdy więcej pogańskiego smutku, mówił Franciszek. W życiu zdarzają się trudne momenty, ale w nich czujemy, że Duch pomaga nam podążać naprzód i przezwyciężać trudności. Również męczeństwo.
Prośmy Pana, byśmy nie zagubili tej odnowionej młodości, byśmy nie stali się chrześcijanami emerytami, którzy utracili radość i nie pozwalają nieść się naprzód. Chrześcijanin żyje, ponieważ pozostaje młody. Wtedy też pozostaje prawdziwym chrześcijaninem.
Po raz pierwszy w historii arcydzieła z muzeów watykańskich zostaną pokazane na niecodziennej wystawie w Pekinie. Jej przygotowanie trwało 2 lata. Wystawa nabiera wymiaru symbolicznego i postrzegana jest jako ważny krok w dialogu stolicy apostolskiej z Chinami.
Została ona zorganizowana w prestiżowym Muzeum Pałacowym w centrum Pekinu. Towarzyszy jej hasło Piękno, które łączy. Eksponowanych jest 76 dzieł sztuki ludowej, buddyjskiej i chrześcijańskiej z muzeów watykańskich oraz wybrane dzieła z miejscowego Muzeum Narodowego. Twórcom wystawy chodziło o to, aby ukazać punkty styczności pomiędzy sztuką chrześcijańską i tradycyjną sztuką chińską. Wystawa będzie czynna do 14 lipca.
Najwięcej eksponatów pochodzi z Departamentu Anima Mundi Muzeów Watykańskich. Wystawione zostaną też 2 obrazy olejne z Pinakoteki Watykańskiej: Adam i Ewa w ziemskim raju austriackiego malarza Wenzla Petera oraz Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu, znane również jako Madonna z wiśniami, włoskiego malarza baroku Federica Barocciego.
Ksiądz Paolo Nicolini, który jest watykańskim kuratorem wystawy, wskazuje, że jest ona ważnym krokiem na drodze dyplomacji sztuki, biorąc pod uwagę fakt, że zorganizowały ją 2 najważniejsze muzea państw dążących do pogłębienia wzajemnych relacji. O tym wybitnym wydarzeniu artystycznym informuje nawet dziennik Global Time, będący oficjalnym organem chińskiej partii komunistycznej.
2 osoby nie żyją, a 15 zostało rannych po ataku nożownika na autobus szkolny w japońskim mieście Kawasaki. Uzbrojony w 2 noże, 50-letni mężczyzna napadł na grupę 30 nastoletnich uczennic z katolickiej szkoły. Po interwencji kierowcy odszedł i sam ranił się w szyję.
W wyniku tragicznego ataku 18 osób, w tym 16 uczennic szkoły podstawowej Caritas, zostało przewiezionych do pobliskich szpitali w Kawasaki. 12-letnia uczennica z klasy 6 oraz 39-letni mężczyzna, prawdopodobnie ojciec jednej z uczennic, zmarli w wyniku odniesionych ran w szpitalu. Zmarł również sprawca tragedii. Niektóre z hospitalizowanych uczennic są w wieku od 6 do 8 lat. 3 są w stanie ciężkim. Japonia jest krajem, gdzie można czuć się bezpiecznie na ulicy i dzieci od pierwszych klas szkoły podstawowej chodzą lub jeżdżą do szkoły same. Dyrektor zespołu szkół Caritas odwołał z powodu tragedii zajęcia dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej. Wieczorem szkoła ma przeprowadzić spotkanie z rodzicami oraz konferencję prasową. Policja prowadzi śledztwo w sprawie pobudek ataku napastnika. Znaleziono plecak z nożem, który prawdopodobnie do niego należał. Zespół szkół katolickich Caritas prowadzi edukację od przedszkola do liceum. Jest to jedyny zespół szkół katolickich w mieście Kawasaki. Z Kawasaki dla Radia Watykańskiego Dorota Hałasa.
Miażdżące zwycięstwo premiera Narendry Modiego w wyborach parlamentarnych w Indiach budzi poważne obawy przedstawicieli tamtejszych mniejszości religijnych. W kampanii stawiał on bowiem na budowanie tożsamości narodowej na bazie religii i nawoływał budowania Indii wyłącznie dla wyznawców hinduizmu.
Kampanię wyborczą naznaczyła fala antychrześcijańskich wystąpień i ataków na wspólnoty muzułmańskie. W wielu miejscach dochodziło do pokazowych akcji nawracania na religię ojców. Obserwatorzy podkreślają, że minione 5 lat rządów premiera Modiego, związanego z nacjonalistyczną partią ludową, znacznie pogorszyło relacje międzyreligijne w tym kraju, a kolejna kadencja nie zapowiada nic dobrego.
Świadczą o tym ostatnie ataki na wyznawców Chrystusa. Do jednego z nich doszło w stanie Chhattisgarh, gdzie 300 hinduistycznych radykałów siłą chciało zmusić chrześcijan z wioski Bodiguda do wyrzeczenia się wiary. Gdy odmówili, całe rodziny zostały pobite, ich domy najpierw splądrowane, a następnie zniszczone. Policja odmówiła przyjęcia zgłoszenia o ataku.
Duże obawy budzi też wyborcza zapowiedź Modiego, że zablokuje wszelkie finansowanie z zagranicy organizacji społecznych i pomocowych należących do mniejszości religijnych. W praktyce może to oznaczać kompletny paraliż przedszkoli, szkół, przychodni zdrowia i leprozoriów prowadzonych przez katolików i protestantów.
Promując ideologię hindutwy, premier Modi podsyca nietolerancję religijną, a chrześcijan i muzułmanów prezentuje jako ludzi gorszego gatunku. Za jego rządów Indie, uważane za największą demokrację świata, stają się państwem stawiającym coraz bardziej na hinduistyczną tożsamość narodową, wykluczającą innych.
Według monitorującej sytuację chrześcijan na świecie organizacji Open Doors, Indie znajdują się na 10. miejscu wśród krajów, gdzie najbardziej łamana jest wolność religijna i deptana wolność sumienia.
Pomimo silnej kampanii antyeuropejskiej, Europa wychodzi z tych wyborów umocniona, powiedział Radiu Watykańskiemu prezes Fundacji Roberta Schumana. Jego zdaniem wzrośnie rola Komisji Europejskiej, wzmocniona zostanie integracja, będzie można zabiegać o silniejszą rolę Unii na scenie międzynarodowej.
Rząd Dominik Giuliani zauważa, że przy obecnym rozkładzie mandatów chadecy i socjaliści nie będą mieli większości. Oznacza to, że spełnił się plan prezydenta Macrona. Jego ugrupowanie będzie niezbędne dla przejęcia kontroli nad parlamentem, mówi prezes Fundacji Schumana.
Kontekst międzynarodowy zasiał w Europejczykach wiele niepokoju. Destabilizacja, terroryzm, nowe współzawodnictwa, w tym między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Wszystko to odegrało swoją rolę. Można to dostrzec również w krajach, których rządy afiszują się eurosceptycyzmem, jak Polska czy Węgry. Widzimy, że opinia publiczna bardzo pozytywnie ocenia Unię Europejską, lepiej niż kiedykolwiek dotąd. Być może jest to skutek Brexitu i lęk przed utratą czegoś, co się zyskało, bo w Unii liczy się zasada w jedności siła. To jest podstawowa zasada, którą wszyscy rozumieją.
Remont Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie będzie kontynuowany. Przedstawiciele głównych kościołów chrześcijańskich odpowiedzialnych za tę świątynię podpisali ważną umowę, która umożliwia gruntowny remont całej bazyliki, a nie jak dotychczas tylko jej głównej części.
Jak podkreśla kustosz Ziemi Świętej, umowa jest ważnym sygnałem ekumenicznego zbliżenia. Remont zostanie poprzedzony badaniami archeologów, mówi ojciec Francesco Patona.
Badania rozpoczną się już we wrześniu. Aktualnie pracujemy nad umowami z instytucjami akademickimi, które się tym zajmą. Są to instytucje włoskie o najwyższych kompetencjach na tym polu. Remont będzie finansowany z darów. Mamy już do dyspozycji 500 tysięcy dolarów, które otrzymaliśmy od Stolicy Apostolskiej na zakończenie pierwszej fazy remontu. Inni dobroczyńcy w różnych krajach wyrazili gotowość swego udziału w tym przedsięwzięciu. Swój wkład wniosą też przedstawiciele kościoła greckiego i ormiańskiego. Wydatki będą kontrolowane przez wszystkie trzy wspólnoty. Przede wszystkim jednak ufamy Bożej opatrzności. Wierzymy, że kiedy pojawią się rachunki, będziemy w stanie je zapłacić.
W niedzielę nie będzie wydarzeń sportowych w szkołach katolickich. Taką decyzję podjął ordynariusz archidiecezji Detroit w Stanach Zjednoczonych. Zarządzenie jest odpowiedzią na skargi rodziców, którym nie odpowiada rozbijanie rodziny pomiędzy różne mecze oraz zmagania z próbami wciśnięcia niedzielnej mszy pomiędzy liczne aktywności sportowe.
Zarządzenie jest efektem modlitewnej konsultacji z kapłanami w Detroit i w zgodzie z wezwaniem Ducha Świętego, jaki Kościół usłyszał na diecezjalnym synodzie, czytamy w rozporządzeniu arcybiskupa Winierona. Oznacza to, że programy sportowe w szkołach katolickich na wszystkich poziomach nauczania nie mogą być realizowane w Dzień Pański.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.